Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Dzisiaj opowiem w dzisiejszym i następnym programie o dwóch chorobach określanych mianem nieswoistych chorób zapalnych jelit, które należą do chorób psychosomatycznych. W ostatnim czasie coraz częściej jest zauważalny i opisywany wpływ zaburzeń psychicznych i emocjonalnych na stan wielu narządów, w tym szczególnie na czynność i pracę przewodu pokarmowego, ale wiadomo, że zaburzenia psychiczne i emocjonalne nie pozostają bez wpływu na spożywanie także pokarmów. Dlatego w prasie medycznej, naukowej, popularno-naukowej, zwłaszcza w ostatnich latach, pojawiały się artykuły dotyczące nie tylko takich zmian czynnościowych jak biegunki czynnościowej, czy zespołu jelita drażliwego, ale także schorzeń takich jak anoreksja nerwoza, bulimia czy otyłość, której nawet ostatnio w Parlamencie Europejskim poświęcono dokument, zauważając jej epidemiczny charakter. W związku ze sprawozdaniem na temat zapobiegania nadwadze i otyłości, jakie zawarto w Zielonej Księdze, oraz powstawania zaburzeń żywieniowych złożyłam także kilka poprawek, których rolą miało być przypomnienie, że nadwaga i otyłość, podobnie jak wcześniej wymieniane schorzenia i zaburzenia żywieniowe, mogą być i bardzo często są w dużej mierze konsekwencją zaburzeń psychicznych i emocjonalnych, a nie tylko nieprawidłowych nawyków żywieniowych, a także nienaturalnego i wysoce przetworzonego pożywienia, co nie bardzo podobało się, zwłaszcza tam na komisji, kiedy o tym mówiłam. Pojęcie psychosomatyki zostało wprowadzone niedawno, dopiero w 1966 roku, jednak w dalszym ciągu nie jest ono do końca sprecyzowane i przez różnych uczonych nadal odmiennie interpretowane. Medycyna psychosomatyczna jest pewnym specyficznym modelem podejścia do choroby z uwzględnieniem spośród różnorodnych przyczyn, także tych, o których właśnie przed chwilą wspominałam, czyli emocjonalnych i psychicznych. Wszyscy doświadczają reakcji psychosomatycznych, a niektóre z chorób określane są także mianem cywilizacyjnych, jako że postęp cywilizacyjny, stres w części tych chorób są głównymi albo jednymi z głównych czynników przyczynowych. Według Światowej Organizacji Zdrowia chorobą psychosomatyczną określana jest taka, której ostry lub przewlekły uraz psychiczny jest podstawową lub istotną przyczyną wystąpienia lub zaostrzenia choroby, co pozwoliło jednocześnie na wyodrębnienie trzech grup chorób zaliczanych do psychosomatycznych. Do pierwszej grupy zaliczane są nerwice wegetatywne, bóle głowy napięciowe, także nawykowe wymioty, jadłowstręt psychiczny oraz niektóre postacie otyłości, których uraz psychiczny jest jednym z czynników przyczynowych. Drugą grupę stanowią choroby, których czynnik psychiczny odgrywa dużą rolę i jest podstawowym, chociaż nie wyłącznym czynnikiem powstawania choroby. Do tego rodzaju chorób zaliczane są choroby układu krążenia, choroba wieńcowa, naciśnienie tętnicze, choroba wrzodowa żołądka dwunastnicy, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, także astma i wiele innych chorób alergicznych albo zaliczanych do chorób z autoagresji. Wreszcie trzecia grupa chorób to te, których czynnik psychiczny nie jest głównym albo podstawowym, ale zaostrza proces chorobowy, pogarsza przebieg choroby. Do tej grupy chorób należą takie jak cukrzyca, nadczynność tarczycy czy gościec przewlekle postępujący. Już tak krótki przegląd chorób wystarcza, aby zauważyć, że różne urazy psychiczne lub zaburzenia emocjonalne stają się ważnym czynnikiem, którego poznanie pozwala przynajmniej częściowo na eliminację przyczyn i umożliwia w związku z tym zapobieganie, prewencję tym chorobom. do najczęściej występujących zaburzeń psychicznych, jakie mają wpływ na czynność narządów, i to nie tylko przewodu pokarmowego, zaliczane są zwłaszcza zaburzenia lękowe. I to począwszy od lęków napadowych, paniki, fobii, po zaburzenia różnego rodzaju pourazowe, stresowe, depresje, nerwice, natręt. W tych podobnych jednostkach, w tych i podobnych jednostkach chorobowych dochodzi do zmian w poziomie nie tylko napięcia, ale w poziomie neuroprzekaźników, związków wydzielanych zarówno na zakończeniach włókien nerwowych, jak i w ośrodkowym układzie nerwowym, które modyfikują czynność i stan ukrwienia narządów, stan ich napięcia poprzez zmniejszone albo zwiększone napięcie mięśni gładkich, także intensywność wydzielania gruczołów oraz nie pozostają bez wpływu na stan układu odpornościowego. Od dawna wiadomo, że i tutaj różne procenty są podawane, od 60 do 80% dolegliwości z obszaru przewodu pokarmowego ma podłoże psychiczne. Czynniki emocjonalne mają wpływ nie tylko na trawienie, perystaltykę, na stan napięcia, ale także na wypróżnienia. Szczególnie dobrze poznane zachodzące procesy i wpływ uwarunkowań psychicznych jest poznany w takich chorobach jak choroba wrzodowa żołądka dwunastnicy, zespół jelita drażliwego, o którym już chyba dwukrotnie mówiłam, i wrzodziejące zapalenie jelita grubego oraz choroba określana mianem leśniowskiego krona czy dyspepsja. W dzisiejszym programie chciałam właśnie powiedzieć o chorobie leśniowskiego krona, natomiast w następnym o wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego. Tak jak powiedziałam następnie, choroby te określane są chorobami zapalnymi jelit nieswoistymi. Za chwilę opowiem o chorobie leśniowskiego krona. Choroby zapalne jelit, szczególnie choroba leśniowskiego krona oraz wrodziejące zapalenie jelita grubego, są najbardziej znanymi, zapalnymi, nieswoistymi schorzeniami jelit. Najprawdopodobniej o podłożu autoimmunizacyjnym. Nieswoiste zapalenia jelit stanowią grupę do tej pory nieuleczalnych schorzeń, przewlekłych, które cechują się samoistnymi remisjami i nawrotami. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego, które omówię w następnym programie, ograniczone jest do końcowego odcinka przewodu pokarmowego, przede wszystkim do okrężnicy i odbytnicy, natomiast choroba określona mianem leśniowskiego krona może dotykać zarówno jelito cienkie, jak i grube, chociaż do 25% zlokalizowane są również w okrężnicy. Obie choroby mogą mieć przebieg aktywny, a nawet bardzo agresywny lub łagodny, powodujący powstawanie zmian zwłókniających i zwężających. Obie postacie mogą występować także równocześnie i leczenie obu jednostek jest podobne, chociaż strategia leczenia zależy od ciężkości przebiegu poszczególnej jednostki chorobowej. W obu chorobach podejrzewa się istnienie przewlekłego stanu zapalnego wraz z nasiloną reakcją układu odpornościowego w przewodzie pokarmowym. W chorobie leśniowskiego krona pojawiają się nacieki zapalne obejmujące wszystkie warstwy błony śluzowej jelita cienkiego. Rzadziej występują w jelicie grubym. W krajach zachodnich choroba uzyskała miano od nazwiska amerykańskiego lekarza Krona, który opisał jej objawy w 1884 roku. W Polsce nazwa choroby jest wzbogacona nazwiską polskiego patologa Antoniego Leśniowskiego, który w 1904 roku niezależnie od Krona przedstawił opis tej choroby. Wnikający do ustroju antygen w tej chorobie ma uruchamiać kaskadę, cały proces zjawisk odpornościowych, immunologicznych w jelitach, co szczególnie ma być groźne, czy powodować wystąpienie choroby u predysponowanych genetycznie osób. I to prowadzi do powstania przetrwałej aktywności flaków zapalnych wraz z uszkodzeniem błony śluzowej jelita i objawami tej choroby. Inicjujące kaskadę procesów immunologicznych antygeny mogą być wytwarzane przez florę bakteryjną jelit. Mikroskopowo obserwowane są w jelitach nacieczenia około naczyń, martwica, w tkance podśluzówkowej widoczne są także nacieki zapalne złożone ze specyficznych komórek układu odpornościowego, komórek kwasochłonnych. Uczestniczą też w tej odpowiedzi inne krwinki białe, limfocyty T, makrofagi, które pojawiają się już na początku choroby i których integracje odgrywają główną rolę w tej chorobie. Limfocyty ponadto określane pomocniczymi wytwarzają różnego rodzaju substancje określane interleukiną, interferonem. W Stanach Zjednoczonych rocznie na chorobę leśniowskiego Crohna choruje około 400 tysięcy osób, jednak liczba zachorowań z roku na rok wzrasta, co związane jest nie tylko z większą zachorowalnością, ale i większą szansą przeżycia w tej chorobie. Zapadalność na chorobę w Grecji wynosi od 0,9 na 100 tysięcy osób, natomiast we Francji sięga aż 9,2% procenta na 100 tysięcy. Choroba ta występuje jednakowo z częstością u kobiet i u mężczyzn. O pewnych predyspozycjach genetycznych ma świadczyć częstsze występowanie tej choroby w rodzinach. Przynajmniej 20% chorych ma krewnych z jakąś postacią choroby leśniowskiego Crohna albo wrzodzącego zapalenia jelita grubego. Najbardziej prawdopodobne teorie powstawania tej choroby, bo etiologia nie jest znana, chociaż znane są czynniki ryzyka, to jest teoria dysfunkcji układu odpornościowego, który reagując na zakażenia bakteryjne i wirusowe powoduje powstanie u podatnych osób nieprawidłowych odczynów immunologicznych. Przy tej teorii oczywiście ogromną rolę odgrywają również zaburzenia nerwowe i psychiczne, dlatego że zarówno dochodzi pod wpływem urazów i zaburzeń nie tylko do spadku odporności, ale i do zaburzeń w układzie odpornościowym. Choroba leśniowskiego Crohna ma zwykle charakter przewlekły, z nawracającymi zaostrzeniami. Zmienność obrazu choroby związana jest bardzo często z różnym umiejscowieniem zmian, które mogą dotyczyć poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego, począwszy od jamy ustnej, a skończywszy na dolnych odcinkach przewodu pokarmowego. W jelitach mogą występować odcinkowe zmiany zapalne na przemian ze zdrowymi odcinkami jelit. Zależnie od umiejscowienia zmian, tak jak powiedziałam, objawy są różne, począwszy od niedrożności jelit, po biegunki, także krwiste, aż po zespoły złego wchłaniania. Najczęstszymi objawami są więc ból brzucha, często po prawej stronie, z biegunką, czasem krwistą, krwawienie, utrata masy ciała i gorączka. Krwawienia mogą być tak znaczne, że prowadzą do niedokrwistości. U dzieci w tej chorobie obserwuje się zaburzenia wzrostu i całego rozwoju także. W trakcie choroby może dochodzić do różnych powikłań, zwłaszcza do zwężeń jelit, przetok. Najczęstszym powikłaniem jest niedrożność przewodu pokarmowego. Utrudnienie przechodzenia treści pokarmowej w pewnych przypadkach może być także związane z pogrubieniem ścian jelita, może być skutkiem obrzęku albo rozwoju blizn. W przebiegu choroby powstają też przetoki drążące do tkanek, narządów. Do innych powikłań należą niedobory pokarmowe, szczególnie dotyczące białek, witamin, zwłaszcza witaminy B12, która wchłania się w jelicie czym. Niedobór witaminy B12 także pogarsza jeszcze niedokrwistość. Z innych powikłań należą poza przewodem pokarmowym, może dochodzić do zapalenia stawów, problemów skórnych, zapalenia błony naczyniowej oka, tamicy, chorób wątroby, dróg żółciowych. Niektóre z tych schorzeń ustępują po wyleczeniu choroby leśniowskiego Crohna czy uzyskaniu remisji, bo trudno, na razie jeszcze jest to choroba nieuleczalna. W diagnostyce pomocne są liczne badania dodatkowe, nie tylko podstawowe badania krwi, badanie kału na, w celu stwierdzenia jawnego albo utajonego krwawienia czy infekcji. Przeprowadzane muszą być badania obrazowe, zwłaszcza rentgenowskie, ale też kolonoskopia, która umożliwia obejrzenie wnętrza narządu z pobraniem wycinków do badania. Chorzy z łagodną postacią choroby lub umiarkowaną, która obejmuje tylko okrężnicę, jeśli nie ma u nich cech odwodnienia, niedrożności, mogą być leczeni ambulatoryjnie. Jednak leczenie tej choroby należy do, jak do tej pory, do bardzo trudnych, do właściwie najtrudniejszych zadań w medycynie i to nie tylko internistów, którzy leczą zachowawczo, ale także chirurgów, którzy wycinają bardzo zmienione chorobowo odcinki jelit. U osób, u których krwawa biegunka i kurczowe bóle brzucha występują po raz pierwszy, diagnostyka także różnicuje różne inne choroby, zwłaszcza choroby infekcyjne. Około 50% przypadków występują remisje, które uzyskiwane są właśnie za pomocą środków farmakologicznych, natomiast aż w 50% następnej połowie przypadków konieczna jest interwencja chirurgiczna z doszczętnym wycięciem ogniska chorobowego. Jednak mimo wycięcia tej części chorej jelita stan zapalny może przenosić się jak gdyby, czy dotykać innych odcinków przewodu pokarmowego. W leczeniu dlatego już nawet po zabiegu jest prowadzona farmakoterapia. Celem leczenia jest opanowanie nie tylko stanu zapalnego, ale także uzupełnienie niedoborów pokarmowych, złagodzenie objawów. Udaje się to w niektórych przypadkach. Remisje mogą trwać nawet kilka lat. W leczeniu stosowane są różne leki, począwszy od aminosalicylanów, zwłaszcza sulfalazyna, po antybiotyki i po glikokortykosterydy i preparaty immunosupresyjne. Oczywiście leczenie musi być prowadzone przez lekarza specjalistę. Jest ono prowadzone zależnie od stanu chorego, od badań dodatkowych. Do tej pory nie ustalono jakichś specjalnych ograniczeń dietetycznych dla chorych, chociaż preferowana jest dieta zrównoważona, bez nadmiaru węglowodanów, które mogą być niekorzystne dla tej choroby. Wskazania dotyczą także rezygnacji z palenia papierosów. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć na temat jednej z chorób określanych mianem nieswoistych chorób jelit, chorobie leśniowskiego Crohna. Bóg zapłać za uwagę. Jeśli są jakieś pytania, proszę bardzo. Radio Maria, słucham.
Tam panią doktor, Celina z południa Polski. Pani doktor, czy tak w tej chwili rozpowszechnione uchyłki jelita grubego, czy to jest to samo?
Nie, to nie jest to samo. To są uchyłki, to są takie uwypuklenia w ścianie jelit, mogą powstawać, mogą być wrodzone. Czasem takie pseudouchyłki mogą powstawać też na skutek różnych przyczyn innych, natomiast to nie jest to samo. Te choroby, o których mówię, są chorobami zaliczanymi do no właśnie zaburzeń układu odpornościowego, niektórzy zaliczają do chorób z autoagresji, których ogromny jest ten właśnie czynnik psychiczny i emocjonalny odgrywa rolę. Ale to nie jest to samo.
Nie, dziękuję.
Dziękuję, zapłać. Radio Maria, słucham.
Szczęść Boże, Pani doktor. Ja jestem chory na Addisona Birmera. Chciałem chociaż parę słów. Jak się mam odżywiać? Oprócz tego zastrzyka, co biorę raz w miesiącu.
Proszę Pana, choroba Addisona Birmera to nie jest choroba, nie ma związku z tą chorobą, o której ja mówię.
Ale nie, tak z ciekawości, bo nikt mi o tym nic nie powiedział, nawet ci lekarze, do których mnie to wykryto i tak dalej, nie? Bo miałem brak witaminy, bardzo miałem zaniżone czerwone ciałka, nie?
Tak, bo to jest choroba związana z niedoczynnością, znaczy zaburzeniami nadnerczy i w związku z tym ona jak gdyby nie ma bezpośredniego przełożenia, chociaż zapewne są również zmiany w przewodzie pokarmowym. Ja w tej chwili nie mogę panu powiedzieć, bo to wymagałoby troszkę dłuższej, że tak powiem, dyskusji na ten temat i powiedzenia. Ja myślę, że proszę lekarza zapytać. Zwykle w chorobach przewlekłych powinno się stosować takie odżywianie, które dostarcza dużo białka i dużo witamin.
Dużo wątróbki,
prawda?
Trzeba jeść. To nie jest
dużo, wątroba to akurat tutaj nie wiem. Aha. Wątroba jest zdrowa, ma żelazo, ma inne związki. Natomiast szczegółowo musiałabym, proszę pana, zrobić program. Może zrobię kiedyś na temat choroby Addisona Birmera. To jakieś takie...
Dziękuję serdecznie, pani doktor. Pozdrawiam. Szczęść Boże.
Bardzo, szczęść Boże. Słucham.
Szczęść Boże, pani doktor. Ja mam takie pytanie. Interesuje mnie coś na temat choroby wrzodów na dwunastnicy. I polecił mi taki jeden znajomy, że się wyleczył, pił spirytus kamforowy renaccio rano po jednej łyżeczce. Czy to jest możliwe?
Nie, proszę pani, ja nie radzę żadnego spirytusu pić na chorobę wrzodową, bo tak? To tylko może zaszkodzić, a tym bardziej jeszcze kamforowy.
No właśnie.
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy ma różne przyczyny. Między innymi właśnie ja powracam ciągle do tych przyczyn psychicznych i emocjonalnych, dlatego że stan napięcia psychicznego, stan takiego napięcia nerwowego prowadzi do szeregu zmian w ukrwieniu ścian jelit. Między innymi na przykład, co jest bardzo ważne w chorobie wrzodowej, nie tylko żołądka i dwunastnicy, prowadzi do niedokrwienia błony śluzowej i nie mogą gruczoły, które normalnie wydzielają śluz, prawidłowo funkcjonować. W związku z tym brak śluzu ochronnego prowadzi do tego, że jak gdyby błona śluzowa jest nadprawiana przez enzymy, które tam się znajdują.
Tak.
Ale przyczyn może być wiele choroby wrzodowej. Ostatnio bardzo modna jest bakteria Helicobacter pylori, którą odkryto i która przechodzi te wiedza, czy wiadomości, czy badanie tej choroby jest też ciekawe, dlatego że podejrzewano tą bakterię za wszystkie choroby, za wszystkie uszkodzenia jelit. Teraz okazuje się, że zwalczanie tej bakterii też przynosi różne skutki niekorzystne dla samej flory bakteryjnej przewodu pokarmowego. Ja będę mówić na temat choroby wrzodowej.
Tak. Tak.
W najbliższym czasie, to tak. proszę
słuchać.
Tak, tutaj w chorobie wrzodowej jest bardzo wiele różnych czynników, ale ten czynnik właśnie taki nieprawidłowego odżywiania czynnik nerwowy odgrywa podstawową rolę. Mówiłam, że choroba wrzodowa, tak samo jak zresztą jelito nadwrażliwe, taki zespół, też bardzo sprawiający trudności, chociaż może nie nie bardzo grożący jakimiś powikłaniami, stanowią właśnie podłoże, mają podłoże to psychiczne i nerwowe, nerwicowe.
No to dziękuję bardzo. Będę starała się słuchać.
Dobrze.
Dziękuję.
Jeszcze jest jeden telefon. Słucham Radio Maria.
Szczęść Boże. Elżbieta z Mazowieckiego. Pani doktor, ja mam syna, który ma pewne problemy z przewodem pokarmowym. Mhm. Są to różnego rodzaju bóle skurczowe, biegunki i tego typu stany. I podejrzenie jest o jelito nadwrażliwe. Mhm. On jest człowiekiem, który uprawia sport. Jest 17-latkiem. I chciałabym się dowiedzieć, czy białko serwatkowe, które mu sugerują...
Jakie białko?
Białko serwatkowe.
Aha.
Jest wskazane w jego dolegliwościach.
Proszę pani, więc ja muszę powiedzieć tak, że są różne teorie na temat diety stosowanej w chorobie jelita nadwrażliwego.
Tak.
Jedna mówi, że powinny to być znaczy w tych takich stanach zapalnych normalne odżywianie z dość dużą ilością warzyw nawet i gruboziarnisty. Inna z kolei mówi, że odwrotnie muszą to być klejiki, kaszki. Ja myślę, że trzeba by było po prostu...
Dokładniejsze.
Po pierwsze tak, no z lekarzem porozmawiać, bo to jeszcze zależy od innych zmian w przewodzie pokarmowym, prawda? Od tego, czy to jest napięcie takie współczulne, czy też może jest przewaga innego układu. Natomiast no też zobaczyć praktycznie po czym ma mniej dolegliwości. Ja wrócę do tej choroby, dlatego że ona jest w tej chwili bardzo często opisywana w różnego rodzaju artykułach naukowych, w podręcznikach, bo ciągle się wyszukuje przyczyny tego jelita nadwrażliwego. Niemniej jednak we wszystkich artykułach, we wszystkich pracach mówi się o tym, że jednak jest to duży czynnik psychiczny, nerwowy, emocjonalny, zaburzenia osobowości, jakieś takie depresje, skupianie się na sobie. Tak. Tutaj odgrywa bardzo wiele przyczyn jest i myślę, że ten sport, tylko żeby to nie był znowu jakiś taki za często, prawda, może
no właśnie,
pomóc, dlatego że właśnie fizyczna aktywność poprawia zarówno układ odpornościowy, jak i jak gdyby uwalnia troszkę, może tak
oczywiście,
mówię,
to zauważyłam.
Od tych różnych właśnie takich bodźców i przestaje się człowiek tylko skupiać na własnych dolegliwościach. Ona daje odporność, to nie tylko odporność układu odpornościowego samego, ale też taką mniejszą wrażliwość na nadmiar bodźców, które w tej chorobie po prostu wszystkie są rejestrowane, które u normalnego człowieka rejestrowane nie są. Stąd takie dolegliwości, że ciągle coś tam boli i doskwiera.
Dziękuję serdecznie za wskazówki i do wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bóg zapłać za uwagę Państwu.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Były to porady lekarskie, które prowadziła pani dr Urszula Krupa.